Drodzy Państwo, dziś o siódmej tajemnicy medjugorjańskiej, przypomnijmy siódmej, czyli jednej z dziesięciu, którą ma ujawnić kapłan wskazany przez Mirianę.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale. Tak, dziś o siódmej tajemnicy medjugorjańskiej, ale także o aniele wojowniku, którego w niebie widział Jim Woodford i pisze o tym, opisuje go w szczegółach, tego anioła wojownika w książce Niebo, niespodziewana podróż. To jest moja jedna z ulubionych książek o niebie. Ale zanim o niebie, to najpierw, że tak powiem, o chlebie, to znaczy o tym, o czym dziś chcemy powiedzieć w szczegółach, a mianowicie tyle, ile możemy powiedzieć. Książka Medjugorje i przyszłość świata. Ci z Was, którzy już ją mają, widzą, że jest ona skonstruowana, zawierając 72, można powiedzieć, takie małe rozdziały. Często z pytań słuchaczy ojca Livio Fanzagi, który był dyrektorem, chyba już teraz nie jest, bo jest emerytowanym, Radia Maria, to jest Radio Maria we Włoszech, nie Radio Maria, ale Radio Maria, zadawanych przez widzów, przez słuchaczy, bo tam chyba nie ma wizji, bo to jest typowe radio. W związku z tym odpowiada na pytania tych, które to pytanie otrzymuje na maila, prowadząc swój blog. Drogi ojcze Livio, od prawie 30 lat głos ojca jest dla mnie jak głos członka mojej rodziny, jestem za to wdzięczna panu. Nasuwa mi się jedno spontaniczne pytanie. Mirjana zawsze mówiła, że nie należy bać się tajemnic, że Matka Boża nie przyszła, aby zapowiadać nam katastrofy i zachęca nas, abyśmy brali przykład z niej, czyli Mirjany, która znając przyszłość jest spokojna. To też trzeba mieć bardzo dużo wiary, żeby znając te szczegóły, szczególnie te szczegóły dotyczące jakichś wizji katastrofalno-apokaliptycznych, chociaż przypomnijmy, Maria w Medjugorje nie zapowiada końca świata. Medjugorje nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek końcem świata. W każdym razie tajemnice od 4 do 10 to są jakieś trudne wydarzenia, katastroficzne wręcz. A mimo tego Mirjana jest spokojna, czyli ma ogromną wiarę. Ale jak wtedy wyjaśnić jej świadectwo, kiedy mówi, że wydarzy się coś strasznego, zwłaszcza w związku z siódmą tajemnicą. Ślepo wierzę w objawienie, ale to wydaje mi się sprzecznością. Dziękuję za przeczytanie mojego listu, liczę na odpowiedź i tak dalej. No i ojciec Livio Fanzaga, drodzy Państwo, odpowiada w ten oto sposób. Dziękuję za uwagę i tak dalej, za pytanie. Po pierwsze, czytając autobiografię Mirjany, można zauważyć, że z pomocą Matki Bożej potrzebowała ona czasu, aby przetrawić tak trudne zadanie, jakim jest ujawnienie wydarzeń dotyczących losów ludzkości i Kościoła. A jednak zawsze widziałem ją spokojną, trzeźwo myślącą i jednocześnie świadomą swojej misji. Przypomnijmy raz jeszcze, o tym w sobie wczoraj mówiliśmy, że najważniejszym objawieniem maryjnym zatwierdzonym przez Kościół jest objawienie, no to pół roku trwały te objawienia w Fatimie. Wszystkie objawienia przed Fatimą zapowiadały, przygotowywały na objawienia fatimskie i wszystkie objawienia po Fatimie, po 1917 roku są kontynuacją, drodzy Państwo, Fatimy, łącznie z tymi koszmarnymi, katastroficznymi wizjami z Kibeho, które się niestety spełniły. Ludzie nie posłuchali Matki Bożej w Kibeho. A objawienia w Kibeho, drodzy Państwo, rozpoczęły się w tym samym roku, w którym to rozpoczęły się objawienia w Medjugorje. W tym samym roku również zakończyły się objawienia w Akita. A zatem, a coś innego miałem powiedzieć. Aha, że trzecia część tajemnicy fatimskiej opowiada przecież o tych katastroficznych, przedstawia katastroficzną wizję Kościoła, to znaczy prześladowania Kościoła, któremu będą podlegać nie tylko wierni, świeccy, duchowni, że tak powiem, ale także i papież, także i biskupi. Ojciec Livio Fanzaga kontynuuje wyjaśnienie siódmej tajemnicy medjugorjańskiej w ten oto sposób. To prawda, że to wybrany przez nią ksiądz ujawni światu tajemnicę, ale to ona pozostaje główną bohaterką. To jej Matka Boża pokazała wiele strasznych rzeczy, które się wydarzą i ona nie może tego wymazać ze swojej pamięci. Stąd jej prośba do Matki Bożej, aby przyszła jej z pomocą w tych momentach, kiedy te straszne rzeczy mają się wydarzyć. Biorąc pod uwagę, że Matka Boża często używa aluzji biblijnych, szukałem w Biblii tego niewątpliwie szokującego wyrażenia. Znalazłem w psalmie 105, gdzie jest napisane, że Bóg dokonał strasznych rzeczy nad Morzem Czerwonym. Drodzy Państwo, Maria jest Matką Słowa, tak się przedstawia, jako Matka Słowa. W Kibeho Maria swoje myślenie ukierunkowała na Słowo Boże, jej myślenie, jej sposób działania, podejmowania decyzji jest biblijny. Maria jest cała zatopiona w Słowie, ponieważ przyjęła Słowo, które stało się ciałem. A zatem Maria kiedykolwiek, cokolwiek do nas mówił w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, bądź tych, które się nadal dzieją, ale mają aprobatę, jeżeli chodzi o kult publiczny, tak jak Medjugorje, zawsze posługuje się aluzjami biblijnymi i zawsze dla Maryi najważniejsze jest Słowo Boże. No i teraz jak to powiązać, ten psalm 105 mówiący o strasznych rzeczach nad Morzem Czerwonym? O co tu chodzi? No chodzi przecież tutaj o ucieczkę Izraelitów z ziemi egipskiej, o przejście przez Morze Czerwone. Wtedy się działy straszne rzeczy, no koszmarne, plagi egipskie, ale i to, co się stało z żołnierzami egipskimi, którzy oszołomieni jakąś nienawiścią pędzili w stronę Izraelitów i zatonęli w Morzu Czerwonym. Biorąc pod uwagę to wszystko, co Bóg uczynił w tamtej sytuacji, zastanówmy się, co takiego uczynił. Czekał, aż jego lud będzie bezpieczny, tak było, prawda? A następnie zalał wodami morza Faraona i jego armię. Izraelici przechodzą suchą stopą przez dno Morza Czerwonego, fale się rozstąpiły i wtedy dopiero Pan Bóg działa w sposób katastroficzny, kiedy oni, Jemu zawierzeni, oddani, ci, którzy Mu zaufali, są bezpieczni. Uważam, że Matka Boża, używając wyrażenia wiele strasznych rzeczy, chciała nawiązać do losu tej części ludzkości, która nie chce Boga, podczas gdy lud Maryi triumfuje wraz z nią. Stąd pilne wezwanie do modlitwy, aby się ludzie nawrócili i zostali zbawieni. Są to sceny, które raz zobaczone niełatwo wymazać z umysłu i nie ma wątpliwości, że Matka Boża pomaga widzącym żyć spokojnie, mimo że znają tajemnicę. Co to znaczy w ogóle być nawróconym? Czy jest taka możliwość, żebyśmy byli na stałe nawróceni? Oczywiście, że nie. Nawrócenie to jest proces, to jest ciągła metanoia, zmiana sposobu myślenia, żeby zmieniło się nasze postrzeganie świata, bliźniego i także Boga. I to jest ciągły proces. W związku z tym tu nie chodzi o to, że będą ludzie nawróceni na 100% i ci, którzy się nie nawrócili. Generalnie nikt z nas nie jest nawrócony, dopóki nie trafi do nieba, bo również ci, którzy są w czyśćcu, w cudzysłowie, nie są jeszcze do końca nawróceni, muszą przejść przecież oczyszczenia. Zatem proces nawrócenia rozkłada się także poza życie ziemskie, oczywiście metaforycznie, oczywiście duchowo, na tych, którzy są w czyśćcu. A zatem, jeżeli jesteś na drodze nawrócenia, to jesteś bezpieczny. Jesteś, że tak powiem, tym, który przechodzi suchą stopą przez rozstępujące się morze i Bóg będzie pilnował, będzie cię zabezpieczał. Ktoś spyta, a to Pan Bóg nie każdego zabezpiecza, że tak powiem, nie każdego chroni. Oczywiście, że każdego, ale wielu jest takich, którzy tę ochronę odrzucają. Tak jakbyś miał możliwość bycia chronionym przez jakichś bodyguardów, ale byś żył w niebezpiecznym miejscu, ale byś stwierdził, że ich nie potrzebujesz. I byś wychodził na miasto bez nich. Miałeś możliwość skorzystania z tej ochrony, ale ją odrzuciłeś. To jest dokładnie wtedy, tak samo się z nami dzieje, kiedy odrzucamy Boga, który oczywiście nie jest żadną ochroną i nie daje nam ochrony. Tu nie chodzi o to, że Pan Bóg nas chroni, teraz ci, którzy są na drodze nawrócenia, to nic się im nie wydarzy. Tu chodzi o to, że będziemy szli zawsze we właściwą stronę z Bogiem i nawet kiedy będzie ciężko, będą słabości, będą ciemności, mrok, będą się działy w naszym życiu osobistym katastrofalne, katastroficzne, apokaliptyczne wręcz jakieś wydarzenia duchowe, to będziemy z Bogiem dawali radę to wszystko unieść. I w tym kontekście chcę się z wami podzielić fragmentem z książki Niebo, Niespodziewana podróż, gdzie Jim Woodford dociera do nieba, będąc 11 godzin w śpiączce, to znaczy przez 11 godzin jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności. Uległ wypadkowi samolotowemu, lotniczemu, może tak ładniej brzmi, lotniczemu. I no, był skazany właściwie już na śmierć. Przez 11 godzin jego mózg nie działał. No i ma tę wizję nieba, prawda? Zdąża do nieba, wchodzi do nieba przez bramę. Do nieba wprowadzają go trzej aniołowie. Jeden z nich jest wyjątkowy. Pośród tych trzech wywołujących wielkie wrażenie istot była jedna, która od pozostałych dwóch była wyższa dosłownie o głowę i ramiona. Jak wspomniałem wcześniej, ten osobnik miał jakieś 3,5 metra wzrostu i strój, który był nieco odmienny. On był nie tylko większy, ale miał w sobie coś z przywódcy. Miał więcej powagi. Jego szaty były bogatsze i królewskie, a gdy poruszał się w moim kierunku, blask jego szaty falował niczym światło księżyca na wodzie. Pozostałe dwa anioły ustąpiły przed nim, lekko się skłaniając i schodząc z drogi, gdy on się zbliżał. Jego strój był nieco odmienny pod tym względem, że był jaśniejszy od pozostałych aniołów. Kraj rękawów jego szaty był również złoty, ozdobiony purpurowymi nitkami, tworzącymi haft pełen zawiłych i pięknych detali. To jest oczywiście doświadczenie, teraz będzie ciąg dalszy, mocniejsze jeszcze, doświadczenie bardzo subiektywne tego, który był w niebie i musiał wrócić na ziemię. W związku z tym to, co widział, to jest pewnie to jest metafora, ponieważ święty Paweł napisał w liście do Koryntian, że ani oko nie widziało, ani ucho nie... Tak, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o tym, co Pan Bóg nam przygotował w niebie. Niemniej. Na jego szatach znajdowała się przewieszona przez ramię złota szarfa, przewiązany był pasem w tym samym kolorze. Było kilka zauważalnych szczegółów, które odróżniały go od pozostałych dwóch aniołów, jako tego, który dowodzi. U jego boku zawieszona była pochwa. Co prawda nie było w niej takiego miecza, jakim formalnie byśmy się spodziewali, ale zauważyłem w niej coś, co wydawało się być bronią zrobioną z najczystszego, najjaśniejszego światła. Drodzy Państwo, tam gdzie jest światło, tam nie potrzeba żadnej innej broni, ponieważ światło każdy mrok rozprasza. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej broni i nawet nie umiem jej opisać. Najlepsze, co mogę zasugerować, to że był to miecz zrobiony po prostu ze światła. Na szyi anioła zawieszony był medalion. Dopiero później dowiedziałem się, że prawidłowa nazwa takiego wisioru to Ringgraf i że jego kształt przypomina leżący na boku półksiężyc. Dlaczego półksiężyc? To część zbroi, jaką nosili dawni wojownicy, aby chronić okolice gardła. Na Ringgrafie wygrawerowany był napis w jakimś obcym języku, którego nie potrafiłem odszyfrować, ale jego znaki zdawały się migotać, jakby były żywe. Ten anioł dowódca przybył przygotowany do walki ze zagrażającą mi ciemnością i odniósł w niej zwycięstwo. Drodzy Państwo, Pismo Święte mówi, że Bóg walczy za nas, z nami, ale walczy za nas, ponieważ rzeczywistość niewidzialna, sama nazwa wskazuje, jest niewidzialna, jest nieuchwytna. Toczy się wciąż ta walka duchowa na świecie. My tego nie widzimy, oczy naszego serca są popsute od grzechu pierworodnego, nie widzimy świata niewidzialnego, natomiast to nie oznacza, że on nie istnieje. Mamy aniołów, którzy nas strzegą, anioła stróża, także archaniołów, którzy są przy nas. My ich nie widzimy, zobaczymy ich dopiero po śmierci. Anioł wojownik podszedł do mnie, ja poczułem się przytłoczony jego posturą, kiedy spojrzał na mnie z góry. Nagle, ku mojemu ogromnemu zdumieniu, anioł, któremu posłuszne były dwa pozostałe anioły, skłonił się przede mną. Jak to było możliwe? Uważam siebie za najniższego z najniższych, zwyczajnego, mało znaczącego człowieka. Nie byłem świętym Boga, który spędził choćby jedną minutę na poszukiwaniu go, albo kiedykolwiek poświęcił mu choćby jedną chwilę. Nie potrafię dokładnie opisać, co czułem w tamtym zawieszonym w wieczności momencie. Ta niezwykła istota przepełniona Bożym światłem i doskonałością skłoniła się przede mną. Kimże ja jestem? Tutaj Jim Woodford przyznaje, że wcześniej sprawy Boga, wiary go w ogóle nie zajmowały. Jego radykalne nawrócenie dokonało się właśnie po tej wizji nieba. To też wskazuje na wiarygodność tego, co tutaj napisał. Czułem się dość mały w porównaniu z ogromną posturą anioła wojownika. Następnie anioł zaczął mówić, ale nie w taki sposób, w jaki robimy to ja czy ty. Jego usta się nie poruszały, nie było też słychać jego głosu. Była to raczej komunikacja czy też wymiana myśli ducha z duchem. Kiedy myśli anioła weszły do mojego umysłu, wiedziałem, co mówi. Ta komunikacja odbywała się na najgłębszym poziomie, niż mógłbym to sobie wyrazić i mógłbym to wyrazić ziemskimi słowami. To, co przekazywał mi anioł, wykraczało poza sam język, jakby pochodziło od kogoś, kto bardzo dobrze mnie znał. Przypomnijmy, że tylko Bóg nas zna, dlatego Pismo Święte mówi, że nie możemy oceniać nie tylko serc bliźnich, ale także naszych serc, których nie znamy. Przypominało to trochę więź, jaką po wielu latach wspólnego życia odczuwają niektóre pary małżeńskie. Jednak duchowy ton tego wewnętrznego głosu był zarówno rytmiczny, jak i uspokajający. Myśli anioła rozbrzmiewały we mnie, wydawało mi się, że formułuje swój przekaz w prosty sposób, ale ze swego rodzaju wiktoriańską poprawnością i dystynkcją. Kiedy zacząłem się już uspokajać w obliczu tego niebiańskiego spotkania, z mojego własnego serca wyszło pytanie, które zadałem aniołowi. Jak to możliwe, że ty skłaniasz się przede mną, ty, który mieszkasz tutaj w tym miejscu w obecności Boga? To, co usłyszałem od anioła, było dla mnie lekcją pokory. James, powiedział anioł, człowiek został stworzony tchnieniem samego Boga. Masz w sobie światło istoty Boga. Światło to traci blask na skutek grzechu i odwrócenia się od Boga, ale ono nadal jest w tobie, tak samo jak w całym rodzaju ludzkim. Kiedy się tobie kłaniamy, oddajemy hołd Bożemu światłu, które w sobie nosisz. Zacząłem pojmować, że to potężne, majestatyczne istoty patrzyły z podziwem na nas, śmiertelników. O, jest ostrość. To samo światło, które oświetlało ogród niebiański i przepełniało aniołów, było we mnie. To, co sprawiło, że anioł ukłonił się przede mną, nie miało nic wspólnego ze mną samym, to było światło Boga. Tracimy ostrość, drodzy Państwo. Mieszkaniec nieba czuje dla nas podziw. Jesteśmy bardziej cenni, wyjątkowi, niż jesteśmy to sobie w stanie naszym ziemskim pojmowaniem wyobrazić. Wszystko, co otaczało mnie w niebie, było pełne światła, począwszy od aniołów, po kwiaty, a nawet trawę, na której stałem. Na pytanie, kim jestem, odpowiedziano mi w najbardziej niespodziewany sposób. Jestem po prostu kimś, kogo wołanie o przebaczenie i pomoc zostało usłyszane przez Boga. Jestem kimś, dla kogo Bóg przegonił ciemność i kazał jej wrócić do otchłani piekła. Nie wiedziałem wtedy jeszcze nawet ułamka cudów, jakie miały być mi pokazane, a każdy miał być bardziej niesamowity niż poprzedni. I to opisuje Jim Woodford w książce Niebo, niespodziewana podróż. Ta książka, zresztą jak i Medjugorje, Przyszłość świata, jest dostępna w naszym sklepiku. Co jest ciekawe z tej wypowiedzi anioła, który mówi, no bo Jim się dziwi, że anioł przyklęka przed nim. Jak to przed nim, ten potężny anioł pełen światłości, święty, najświętszy, przyklęka przed nim grzesznikiem, który, Jim przyznaje, nigdy nie poszukiwał Boga, nigdy się Bogiem nie zajmował, można powiedzieć, był człowiekiem niewierzącym. A anioł mówi, że tu nie chodzi o to, kim ty jesteś z natury, będąc grzesznikiem, tylko chodzi o to, że zostałeś wykupiony najdroższą krwią Chrystusa. Aniołowie widzą w nas odbicie Boże, widzą w nas podobieństwo do samego Boga. Diabeł też to widzi, natomiast diabeł, który małpuje Pana Boga i posługuje się często karykaturą, chce to podobieństwo Boga w nas przekształcić, że tak powiem, na wzór karykatury, abyśmy, ulegając pokusom, wchodząc w grzech, stwarzali siebie na jego podobieństwo, podobieństwo diabolosa, tego, który dzieli, abyśmy byli oddzieleni nasz sposób myślenia od naszego sposobu działania w sercu i sercem, żeby nasza wiara była też podzielona, aby wiara była oddzielona od rozumu i rozum od wiary. Anioł mówi Jimowi, to są bardzo ważne słowa, jeszcze raz je przeczytajmy. Masz w sobie światło istoty Boga. Światło to traci blask na skutek grzechu i odwrócenia się od Boga, ale ono nadal jest w tobie, tak samo jak w całym rodzaju ludzkim. Kiedy się tobie kłaniamy, oddajemy hołd Bożemu światłu, które w sobie nosisz. Nosimy w sobie Boże światło, niezależnie od tego, czy jesteśmy teraz w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Wciąż w nas to Boże światło jest. To Boże światło może być przybrudzone, przykurzone grzechem, ale wciąż jest. Dopóki żyjemy, nigdy nie należymy do szatana. Należeć do szatana możemy tylko po śmierci, kiedy trafimy do piekła. A zatem w tym kontekście nie powinniśmy się bać żadnych strasznych rzeczy, ponieważ jesteśmy strzeżeni przez potężnych aniołów, ale przede wszystkim jesteśmy strzeżeni przez Boga i przede wszystkim, że tak powiem, zostaliśmy wykupieni z ciemności, ze śmierci, najdroższą walutą, czyli najdroższą krwią Chrystusa. Wszystkiego błogosławionego wam, nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, tam już na nas czekają nasi archaniołowie i aniołowie, jednocześnie będąc wciąż w codzienności przy nas. Szczęść Boże!